Gościem poranka wnet jest pani Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa w Radiu Dwóch Stolic. Pierwszy raz słyszę tę czołówkę.
Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości. Radio Wnet, poranek wnet w Warszawie i w Krakowie. W Krakowie na 95,2 to jest informacja dla pani minister, bo pani minister czasami w Krakowie bywa.
Tak, nawet staram się być w miarę często.
I jaka jest różnica między Krakowem a Warszawą?
No, stany alarmowe ciągle bardziej przekroczone, jeśli chodzi o smog, bardziej przekroczone w Krakowie niż w Warszawie, ale tam, jak wiadomo, życie płynie nieco wolniej.
I co z tym smogiem można zrobić?
No, uparcie i konsekwentnie realizować te przedsięwzięcia, które zapisaliśmy w planie Czyste Powietrze i które staramy się robić, ale tak jak mówiłam wielokrotnie, to poprawy jakości powietrza nie uzyskuje się za sprawą aktu legislacyjnego, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To jest proces i ten proces trwa.
Niedawno na pierwszej stronie Gazety Wyborczej duży artykuł, program Czyste Powietrze Prawa i Sprawiedliwości jest czystą fikcją.
No to pani redaktor Wantuch lubi takie czołówki i takie śródtytuły, ale przypomnę, że to właśnie ten rząd przygotował spójny system, zresztą odnosząc się do zarzutów NIK-u Najwyższej Izby Kontroli stawianej 9-10 lat temu, że w Polsce tym nikt w sposób systemowy się nie zajmuje. Dzisiaj mamy systemowe podejście, program Czyste Powietrze realizowany na kilku poziomach. Jeden to jest ten duży, ambitny program w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie tam złożono ponad 10 tysięcy wniosków, ileś set umów zostało już podpisanych, kolejne są w drodze. Po tych kilku miesiącach myślę, że Narodowy Fundusz zebrał doświadczenia i to jest ewentualnie moment na korektę procedur, bo to zdaje się tam jest drobny problem, co nie znaczy, że nie ma środków, środki są, założenia do zrealizowania pozostają. Tak jak powiedziałam, być może trzeba będzie wykonać korektę. Za chwilę, rozumiem, będziemy mieć nowe władze w Narodowym Funduszu i to będzie pewnie jedna z pierwszych rzeczy, którymi nowy prezes będzie się musiał zająć, ale niezależnie od tego wielkiego programu od 1 stycznia, przypomnę, mamy ulgę na termomodernizację i zainteresowanie nią jest bardzo duże, zatem Polacy będą w tym sezonie budowlanym mogli z dużą ulgą ocieplić domy, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, a następnie wymienić źródło ciepła na bardziej przyjazne dla naszych płuc.
I kiedy będzie efekt tych zmian?
Ja powiedziałam, że to jest taki widoczny właśnie w tym ilości zmniejszeniu dni, w których mamy przekroczone stany alarmowe. To jest horyzont około 5 lat, panie redaktorze, i nie oszukujmy się, że to można osiągnąć krócej.
90 miliardów, tyle jest przygotowanych na program Czyste Powietrze.
Tak, to jest w tych instrumentach bezpośrednich dotacyjnych, które mają pomóc poprawić jakość życia osobom, których nie stać na to, aby ocieplić sobie domy i ogrzewać lepszej jakości paliwem, a dodatkowo jeszcze mamy, tak jak mówię, ulgi, z których mogą skorzystać ci, którzy nie muszą wcale dostać instrumentów bezzwrotnych, którzy nie muszą mieć dotacji, mogą skorzystać z ulgi, przyłączyć się do czystych źródeł ciepła. Myślę, że też to, co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich 3 lat, to jest podniesienie świadomości, bo jakiegokolwiek prawa byśmy nie zastosowali, jakichkolwiek instrumentów finansowych, jeżeli sami nie będziemy wiedzieć, jeśli babcia nie będzie wiedzieć, że nie wrzucamy śmieci do pieca, dlatego że zabijamy w ten sposób wnuczka, jeśli nie będziemy my tego przekonania mieć, to jakiekolwiek instrumenty prawa i finansowe nie zostaną udostępnione, to poprawa jakości powietrza na pewno nie będzie.
To będzie hasło kampanii reklamowej Czystego Powietrza, nie zabijaj wnuczka?
No jest to nieżartobliwie, bo trudno mówić tutaj o żarcie, ale jest to jeden z tematów, który ja również poruszałam w rozmowie na przykład w ubiegłym roku z kardynałem Nyczem, który kwestię jakości powietrza również wie coś na ten temat, ponieważ przez długie lata był księdzem w Skawinie, a zatem w mieście jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Rozmawiałam z nim o tym, czy można by namówić księży proboszczów do tego, aby kilka słów zambony do swoich wiernych w Polsce powiedzieli. I on przyjął to z dużą życzliwością i zainteresowaniem. Więc być może takie hasło właśnie, że to jest przeciwko piątemu przykazaniu, padnie też z ambon.
Czy Prawo i Sprawiedliwość i rząd Mateusza Morawieckiego zajmuje się jakąś alchemią, bo co chwila pokazuje nowe programy, na które są przeznaczone kolejne dziesiątki miliardów złotych. Skąd bierze? Gdzie jest takie kieszeń, z której wydobywa te pieniądze?
No, mówimy cały czas o tym, że system podatkowy zaczął działać w Polsce, to znaczy ci, którzy mają płacić podatki, je płacą i widzi je budżet państwa. I to jest podstawowe źródło przychodów, dochodów budżetowych, które pozwala realizować te ambitne programy społeczne. Poza tym gospodarka rozwija się i jak wiemy, no jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Byliśmy na trzecim miejscu na koniec ubiegłego roku po Malcie i Irlandia, czyli z tych dużych krajów europejskich byliśmy tak naprawdę na pierwszym miejscu. Prognozy na ten rok też są optymistyczne. Widzimy pewne spowolnienie, natomiast i tak pośród państw jesteśmy 3 razy szybciej, zakładamy, że będziemy się rozwijać niż Niemcy. Więc te zasoby są, ale ten program ogłoszony w najbliższą sobotę, no składa się jednak z 2 filarów. Jednego tego dystrybucyjnego, taki jak 500 zł na pierwsze dziecko, oczekiwane powiedzmy sobie wprost przez Polaków bardzo mocno, zwłaszcza tych właśnie, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy wchodzą w dorosłe życie. I myślę, że to jest taka najważniejszy element, ale mamy też te wątki, które mają ułatwić młodym Polakom wejście na rynek pracy. I to jest ta propozycja związana z zero PIT-u do 26 roku życia. No.
A ktoś policzył, to zero PIT-u nie mogło być na przykład do 53 roku życia. W końcu człowiek wchodzi w to dorosłe życie teraz coraz dłużej, chociaż życie jest, ma coraz większe tempo. Ktoś to liczył?
No, pan premier, to jest program pana premiera, pana prezesa Kaczyńskiego. Rozumiem, że nad tym konsultowana w tej sprawie była na pewno pani minister Czerwińska, minister finansów. Myślę, że dzisiaj jest wtorek, posiedzenie Rady Ministrów. Pewnie będziemy mogli dowiedzieć się więcej, w jaki sposób, w jakim zakresie te projekty i kiedy będą zrealizowane. Co do 500+, wiemy, że mają być wypłacone od 1 lipca. Jeśli mówimy o PIT-cie, no to myślę, że dzisiaj się dowiemy.
Ale czy tak nie jest, że taki program socjalny, duży program socjalny jest kosztem czegoś, tak? Kosztem na przykład rozwoju przedsiębiorczości, nie wiem, może rząd zrezygnował z budowy CPK, może coś takiego się zdarzyło?
Myślę, że budujemy ten podstawy programu gospodarczego na 2 mocnych filarach. Jednym z nich na pewno jest polityka społeczna. Mówimy o polityce wyrównywania szans, mówimy o tym, że chcemy sprawić, aby Polacy zarabiali porównywalnie i mieli stan życia podobny do tego, jaki jest w Europie Zachodniej, że po 30 latach transformacji tego oczekują Polacy. Przypomnę, że takie programy jak dotacje dla rodzin wychowujących dzieci, w których dzieci się pojawiają, tak naprawdę Polska była jednym z niewielu niechlubnych wyjątków w Unii Europejskiej, w których tego typu programów nie było. Ja tak się złożyło w cyklu mojego życia, że dwoje z mojej trójki synów urodziło się w Belgii i tam to jest oczywiste, że po urodzeniu dziecka na każde dziecko uzyskuje daninę społeczną, więc to Polska była tutaj, tak jak mówię, niechlubnym wyjątkiem. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego, ponieważ stać nas dzisiaj na to, aby dowartościować rodziny w ten sposób, jednoznacznie powiedzieć, że rodzina ma znaczenie także dla rozwoju gospodarczego. Potrzebujemy rąk do pracy, potrzebujemy więcej młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
I potrzebujemy miłości.
To zawsze.
Ale jednak,
także w polityce.
Ale jednak, gdzie jest nieobecna, czy obecna?
No, w polityce jest wiele namiętności, powiedzmy sobie, czasami od tych bardzo skrajnie pozytywnych do skrajnie negatywnych, ale chyba taka jest natura polityki, zwłaszcza w ustroju demokratycznym, więc choć my tę temperaturę dyskusji na pewno powinniśmy nieco ostudzić.
Deficyt budżetowy, mimo że bardzo niski, jednak jest, czyli państwo nadal się zadłuża. Czy nie lepiej by było zamiast kolejnych programów socjalnych zredukować deficyt budżetowy i zacząć spłacać długi, bo te długi obciążą te dzieci, które wchodzą na rynek pracy i teraz nie będą płacić PIT-u, ale w przyszłości będą dalej płacić coraz większe odsetki od kredytu i zadłużenia państwa.
No, zaczęłam mówić, panie redaktorze, o tym, że mamy 2 filary istotne. Jeden to jest ten społeczny, a drugi jednak bardzo mocny gospodarczy. Ja przypomnę, że to ten rząd przygotował rozwiązania właśnie dla małych i średnich przedsiębiorców, właśnie dowartościowując i widząc rolę przedsiębiorców w w polskiej gospodarce. No przecież wiemy o tym, że to właśnie przedsiębiorcy są największym płatnikiem do budżetu państwa i dlatego pas startowy 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla tych, którzy po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą. Dlatego mały ZUS, którego już dzisiaj korzysta ponad 131 tysięcy tych najmniejszych firm w Polsce, jednoosobowych działalności gospodarczych, a zatem mamy, przygotowaliśmy także rozwiązania dla tych, którzy są płatnikami do budżetu państwa, więc staramy się balansować pomiędzy polityką dystrybucji, polityką redystrybucji, polityką solidarnościową, społeczną, a polityką wejścia na szybką ścieżkę rozwoju gospodarczego. Ulgi na badania i rozwój, przypomnę, jedne z najbardziej atrakcyjnych dzisiaj w Europie, razem z Innovation Boxem, czyli CIT-em, 5-procentowym CIT-em dla tych, którzy wprowadzają do obrotu towary, usługi wypracowane w trybie prac badawczo-rozwojowych. To sprawia, że już widzimy, że polscy przedsiębiorcy chętniej ryzykują, czyli wydają na badania i rozwój, i widzimy także zainteresowanie zagranicznych inwestorów lokowaniem w Polsce wysokonakładowych, wysokowartościowych
Mówimy
instytucji.
Mówimy o polskich przedsiębiorcach, czy o polskich dużych firmach, spółkach Skarbu Państwa?
Mówię i o jednych, i o drugich, ponieważ w statystykach GUS-u za zeszły rok, czyli to był pierwszy rok, kiedy ta duża ulga na badania i rozwój obowiązywała, widzimy zwiększenie podmiotów, dwukrotnie zwiększenie podmiotów, które zdecydowały się wydawać na badania i rozwój. I tutaj nie mamy rozróżnienia między tymi największymi a średnimi małymi. Co ważne, także mały i średni polski biznes zaczął na przykład zatrudniać naukowców. To robi to przecież po co? No, po pierwsze im płaci trochę więcej, bo musi, a po drugie właśnie po to, żeby pomogli w takim robieniu, jak mówimy, biznes jak co dzień, robieniu czegoś innego, czegoś niestandardowego, co sprawi, że na przykład marża, że przedsiębiorca uzyska wyższą marżę.
A jest przykład efektu działania tego programu? Jakaś innowacja, która coś dobrego zrobiła dla gospodarki?
No, takich przykładów my mamy naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza w sektorze IT, ICT, w sektorze informatycznym, a zwłaszcza tym pracującym na rzecz usług finansowych. Ja zawsze powtarzam, że Polska jest dzisiaj najbardziej nowoczesnym państwem, jeżeli chodzi o systemy płatności. Rozwiązania takie jak płatności bezdotykowe, wprowadzane, wdrożone przez polski system bankowy, opracowane przez polskie małe i średnie firmy, to się naprawdę dzieje. Wspomnę dzisiaj jeden z instytutów, których mam przyjemność nadzorować, za kilka godzin będzie organizował konferencję, podczas której opowie Polakom, co się dzieje w zakresie grafenu, który w ostatnich tygodniach pobudził wyobraźnię i właśnie dyskutowaliśmy o tym, czy coś jest z polskim grafenem, czy nie. I pokażemy, gdzie jesteśmy w zakresie implementacji grafenu płatkowego w leczeniu glejaka mózgu. Bardzo daleko. Mamy zaawansowane prace, badania kliniczne w zakresie właśnie zastosowania tego unikalnego materiału po to, aby oddzielić jednego z najbardziej skomplikowanych, złożonych, trudnych w leczeniu nowotworów mózgu, komórek nowotworowych od komórek zdrowych. Także naprawdę nie jest tak źle z polskimi innowacjami. One znajdują coraz częściej zastosowanie, coraz częściej także duże firmy Skarbu Państwa otwierają się na to, aby takie nowe technologie u siebie opracowywać.
A czy nie lepiej by było za tą solidarność społeczną zamanifestować obniżeniem podatków dla wszystkich, skoro jest tyle pieniędzy na rozmaite projekty, to gdybyśmy mieli więcej pieniędzy w kieszeniach, to wtedy może ta gospodarka by się lepiej rozwijała i przedsiębiorstwa by się lepiej rozwijały.
My bardzo często patrzymy na zasoby, jakimi dysponujemy i te mamy z całą pewnością dwa rezerwuary środków, które jeszcze nie pracują tak, jakbyśmy chcieli. Jedne to są oszczędności. Widzimy, ile mamy oszczędności na kontach i Kowalskich, i przedsiębiorców w bankach. To są ogromne sumy, które no, po to są właśnie przyjazne regulacje, aby zachęcić Polaków, że nie tylko konto w banku jest dobrym miejscem na deponowanie środków, ale właśnie inwestowanie. I drugi ten zasób to jest zasób w zamówieniach publicznych. To jest ponad 160 miliardów złotych rocznie, które trafia na rynek za pośrednictwem przetargów. I to dla nas dzisiaj ogromne wyzwanie, stąd nowe prawo zamówień publicznych, bo chcielibyśmy, aby więcej podmiotów stawało do tych postępowań, chcielibyśmy, aby te postępowania były przyjaźniejsze, łatwiejsze, aby zamawiający nie był królem i panem, którego rola kończy się w momencie wywieszenia zamówienia na stronie internetowej, tylko aby prowadził proces.
Ale to nowe prawo o zamówieniach publicznych już jest, czy jesteśmy jest procedowane?
Jesteśmy po konsultacjach, skończyliśmy w sobotę konsultacje międzyresortowe, przed nami konsultacje społeczne. To jest duża, bardzo duża nowa regulacja, ale jesteśmy na tyle zaawansowani w procesie, że mam nadzieję, że zdążymy to zrobić przed wyborami jesiennymi.
Jest i napięcie, i pośpiech.
Tak, przy czym to jest ustawa przygotowywana przez ponad 2 lata w bardzo dużym dialogu. Najpierw Biała Księga ze środowiskami eksperckimi, z zamawiającymi, z branżą, z branżami, wieloma branżami. Więc myśmy naprawdę bardzo mocno wydyskutowali ten projekt, więc myślę, że tutaj takiej czkawki legislacyjnej w dalszym procesie nie będziemy już mieć.
A co się zmieni? Jaka jest najbardziej istotna zmiana?
Myślę, że przede wszystkim uproszczenie procedur i to, na co dzisiaj narzekają zamawiający, to, że to, co w dzisiejszej ustawie jest napisane z klauzulą może stosować, to jest obowiązkowe. Na przykład to, że mamy zapisane w ustawie, że ubezpieczenia na dostarczenie prac, czy usługi, czy towarów mogą wynosić od 4% do 14%. Trudno znaleźć dzisiaj zamawiającego, który prosi o 4%, wszyscy 14%, więc to jest ogromne obciążenie dla przedsiębiorców, bo to oznacza, że on musi, traci nieco płynność finansową, ponieważ na taką kwotę dużego zamówienia musi znaleźć ubezpieczenie, więc chociażby taka rzecz, wzorcowe formularze zamówień, które są wymagane, których dzisiaj nie ma, a chcemy, aby Urząd Zamówień Publicznych je dostarczał, więc takich uproszczeń jest naprawdę wiele, plus to, że część zamówień będzie mogła być realizowana tylko przez małe i średnie firmy.
Jednym z pomysłów jest prosta spółka akcyjna. Co to jest za pomysł i kiedy taka prosta spółka akcyjna będzie już w polskim prawie funkcjonować?
Chcielibyśmy, aby stała się nową rzeczywistością prawną, tak zapisaliśmy w projekcie ustawy od marca przyszłego roku. Ustawa jest już w Sejmie po też długich pracach z eksperckich, zanim trafiliśmy z ustawą, z projektem na rząd. To jest nowa forma prawna, która trafia do kodeksu spółek handlowych obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Naszym celem, zadaniem było to, aby wyciągnąć jak najciekawsze, jak najlepsze, atrakcyjniejsze elementy ze spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po to, aby stworzyć wehikuł prawny atrakcyjny dla innowatorów właśnie, atrakcyjnych dla tych, którzy mają nową technologię, na początek nie mają dużego kapitału i potrzebują go znaleźć z rynku. Mieliśmy kilka tygodni temu bardzo spektakularną...
Sklep też może być prosto spółką akcyjną.
Tak, może być...
Nie tylko nowa technologia.
Jak najbardziej. To jest otwarte dla każdego. Natomiast chcę podać Państwu przykład. Kilka tygodni temu widzieliśmy, Polska się bardzo emocjonowała spektakularną akcją crowdfundingową, czyli zebrania środków, największej sumy jak dotychczas, w takim publicznym zapytaniu na wykup jednego z klubów sportowych, jednego z najstarszych polskich klubów sportowych.
A kibicem Pani tego klubu jest, czy tego, który jest na...
Pytanie, panie redaktorze, serce mam po dwóch stronach błoń, powiedzmy sobie, polityk tak chyba musi powiedzieć, bo te dwa kluby znajdują się, jak wiemy, ci wszyscy z Krakowa wiedzą, że to są dwie strony błoń i tam są te dwa stadiony. Ale ta akcja pokazuje, że dzisiaj jest potencjał w Polsce na to, aby ciekawe projekty znalazły swoje rozproszone finansowanie. W spółce akcyjnej, akcjonariat w ten sposób do przeprowadzenia to trwałoby latami. Według naszej propozycji taki crowdfunding, czyli i możliwość uzyskania z tego tytułu części akcji będzie prosty, chociażby dlatego, że wprowadzamy możliwość rejestracji akcjonariuszy w ramach tak zwanych rejestrów rozproszonych, czyli blockchaina. W ramach tej prostej spółki akcyjnej nie trzeba będzie mieć i rady nadzorczej, i zarządu. To będzie mógł być jeden organ, a będzie mogła być rada dyrektorów. Nie będzie trzeba się spotykać w miejscu. To będzie można takie spotkania prowadzić przy pomocy technologii, przy pomocy internetu. Co także jest korzystne, mamy dzisiaj wiele tych spółek technologicznych, gdzie udziałowcami są, inwestorzy zza oceanu. Także na tym polega prostota tej spółki, nie na ilości przepisów, bo to czasami Państwo mówią, że to się nie jest na jednej kartce. Nie, ponieważ zmieniamy wiele przepisów, natomiast jeżeli chodzi o sposób jej funkcjonowania, ona jest bardzo dobrze przyjmowana i przez inwestorów kapitałowych, bo to dla nich też jest rozwiązanie, i przez tych innowatorów, którzy dzisiaj zakładają
spółki.
Kiedy
będzie można prostą spółkę akcyjną założyć?
Zarejestrować w marcu przyszłym, no, musieliśmy to mieć dość długie vacatio legis, także po to, aby KRS się do tego przystosował, marzec przyszłego roku, a mówię, ustawa jest dzisiaj już w Sejmie.
Czy jest pani zwolenniczką sieci 5G?
Jestem zwolenniczką, dlatego że szybki przesył danych to także ułatwienie i sposób pracy i sposób na nowy biznes dla małych i średnich firm, także
raczej
jestem z całą
dla dużych
pewnością
koncernów międzynarodowych, dla bo dużych, to jest dla nich biznes.
Znaczy, mówimy, pan redaktor mówi zapewne przede wszystkim o tych, którzy taką infrastrukturę mogą postawić, tak, po to, aby rozwijała się
korzyści do końca świata.
Ale pamiętajmy też, że dzisiaj ten model nie jest przesądzony do tego, w jaki sposób rozwijać sieć 5G, czy to będą indywidualni, prywatni operatorzy, no tak jak to dziś ma miejsce przy LTG, które rozwinęliśmy, czy to będzie jakiś jeden
czyli
centralny
nie
operator, który
to
będzie udostępniał częstotliwości.
Czyli to nie będzie skok, którego dokonamy w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy.
Panie redaktorze, pierwsze pilotaże rozpoczynają się. Pierwszy w Łodzi, Politechnika Łódzka, specjalna strefa ekonomiczna na terenie infrastruktury, wyodrębnionej części miasta. Takie pilotaże rozpoczynają się już prace w tym roku. Tak? Teraz trwa przyznanie częstotliwości, aby tę sieć móc rozwijać. Do 2020 powinniśmy mieć 2-3 miasta w pełni operowane w sieci 5G i to jest bardzo ambitny program. Być może ja naprawdę zakładam, że w Polsce to się wydarzy wcześniej niż w jakimkolwiek europejskim mieście.
Nie widzi pani żadnych niebezpieczeństw? Chce pani żyć w takim świecie, gdzie co 300 metrów jest nadajnik? Który może panią kontrolować i będzie wiadomo, pani minister przyjechała do domu o tej godzinie, otworzyła furtkę, włączyła lodówkę, zrobiła sobie kawę.
Znamy anegdoty już ostatnio o tym, jak właściciel domu, który właśnie w pełni scyfryzowanego, gdzie drzwi otwierały się na dźwięk głosu właściciela, ogrzewanie, woda, sterowanie oświetleniem w tym domu także i właściciel poszedł do dentysty, po znieczuleniu mówił w inny sposób i nie był w stanie otworzyć swojego własnego domu. To oczywiście anegdota. No ale czy ten świat tak będzie wyglądał? No to jest trochę pytanie, panie redaktorze, jakie zadawali sobie pewnie ci, którzy zastanawiali się, czy maszyny włókiennicze to jest dobry i maszyna parowa, czy to jest ta droga, w którą chcemy podążać, czy nie boimy się tego, że włókniarki z krosen zostaną wygnane, dlatego że bezduszne maszyny.
Ale teraz, panie minister, wydajemy 90 miliardów na walkę ze smogiem, więc tak, włókniarki, włókniarze zastanawiali się, ale jednak są konsekwencje negatywne rozwoju cywilizacji i rozmaitych.
To prawda, natomiast no, bilans korzyści i kosztów i pytanie, czy my ten proces możemy zahamować, czy go możemy zatrzymać, prawda? Jak zawsze ja mówię, że człowiek, wychowanie do wolności musi polegać na tym, że tak jak zastanawiamy się, czy dzieciom dawać komórki, czy nie, no to jest właśnie roztropne użytkowanie wszystkiego i to jest ogromne wyzwanie dla nas.
Ale tutaj nie ma roztropności indywidualnej. Jak jest sieć 5G, to nie ma pani od niej ucieczki żadnej, nigdzie. Nawet do lasu pani nie będzie mogła się schować
myślę,
i grzybów
w lesie masztów nie będziemy pewnie jeszcze długo stawiać, natomiast dzisiaj na pewno byśmy byli bardzo wdzięczni i pewnie działacze ekologiczni byliby bardzo zainteresowani, aby można było szybko i sprawnie policzyć zalesienie dzisiaj w Polsce po to, aby sprawdzić, czy gospodarka leśna jest prowadzona dobrze, czy nie. Znaczy, panie redaktorze, w momencie, kiedy satelity wysłaliśmy na orbitę, to tę prywatność, zdecydowaliśmy się już na utratę części prywatności.
Tylko, czy zbadane są konsekwencje dla zdrowia sieci 5G? W Krakowie będzie taka duża konferencja na ten temat 28 lutego, gdzie będzie to pytanie wstawało i odpowiedzi pewno będą różne, przeważnie negatywne.
Dyskutowaliśmy na ten temat wiele razy. Ostatnio nawet słuchałam pana doktora Rożka, który prowadził na ten temat program. Myślę, że jest wielu naukowców, którzy pokazują, że nie trudno jest potwierdzić negatywne skutki promieniowania wynikającego z masztów. Nie mówię o komórce przyłożonej do ucha, bo tutaj chyba badania wskazują nam coś zupełnie innego. Natomiast czy to promieniowanie nie ma, nie oddziałuje negatywnie na człowieka, ale oczywiście posłucham tego, co mają do powiedzenia eksperci w Krakowie.
Szczególnie powiedzą, że to zostało niezbadane i rzecz należałoby zbadać, czy ta piątka Jarosława Kaczyńskiego, bo to on ogłosił nowy program Prawa i Sprawiedliwości, wystarczy, żeby, czy Zjednoczonej Prawicy, wystarczy na to, żeby w jesienne wybory wygrać?
Mam nadzieję, że przede wszystkim plan Morawieckiego realizowany konsekwentnie od 3 lat to jest podstawowy powód, dla którego my jesteśmy dzisiaj, my obóz Zjednoczonej Prawicy, dobrze oceniani, przypomnę, no ponad 40% poparcie. To nie jest oczywiście wynik, który pozwala spoczywać politykom na laurach, bo trzeba pracować do końca, ale także myślę, że konsekwencja, upór i realizacja tego, co zapisaliśmy w programie 3,5 roku temu, dodatkowe elementy, które pojawiły się w sobotę, mam nadzieję, to pozwoli wygrać wybory. Myślę, że to jest podstawowy cel dzisiaj, ale nie zasypiamy gruszek w popiele. Pracujemy bardzo wytrwale po to, aby zmieniać naszą rzeczywistość.
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Jest godzina 8:43.